Polski Trybunał Konstytucyjny przekroczył czerwoną linię. Tak uznało 21 krajów Unii na posiedzeniu ministrów do spraw europejskich.
Za moment nasza korespondentka w Brukseli wyjaśni, co to dokładnie oznacza, a potem ostrzeżenie.
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych alarmują.
Problem niedługo mogą mieć pacjenci z koronawirusem i na przykład złamaną nogą.
A gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM za moment Paweł Poncyliusz. Nie tylko eurodeputowani krytykują orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie w sprawie prymatu prawa polskiego nad prawem unijnym.
Przypominamy, wczoraj w Strasburgu premier Mateusz Morawiecki odpierał zarzuty podczas debaty w Europarlamencie o Polsce.
I to nie jest tylko zasada traktatów, to jest także zasada naszej konstytucji. Nie ma tutaj między nami różnicy zdania. Jest różnica co do tego, czy pod pretekstem zasady praworządności można żądać od państw członkowskich również takich rzeczy, których nie ma w traktatach.
Tyle premier. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, 21 krajów Unii na posiedzeniu ministrów do spraw europejskich uznało, że polski Trybunał przekroczył czerwoną linię.
Katarzyna Szymańska-Borgino teraz razem z nami w Faktach. Kasiu, co to oznacza w praktyce?
Oznacza to, że Komisja Europejska ma teraz poparcie dla swoich działań w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko Parlamentu Europejskiego. Będzie ono jeszcze potwierdzone w rezolucji, która zostanie przegłosowana jutro, ale i krajów członkowskich Unii. Jak ustaliłam, wspólne stanowisko przedstawiły państwa Beneluxu. Domagały się wobec Polski decydujących i szybkich działań, włącznie ze wstrzymaniem Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast Holandia i Szwecja powiedziały, że chcą poruszyć ten temat na rozpoczynającym się jutro szczycie Unii. Komisja Europejska prawdopodobnie więc jeszcze w tym miesiącu uruchomi wobec Polski mechanizm warunkowości. Rozpocznie także procedurę o naruszenie prawa. Może również rozszerzyć procedurę artykułu 7 Traktatu Unii. Jeżeli polskie władze ustąpią, czyli poddadzą likwidacji Izbę Dyscyplinarną, wstrzymają procedury dyscyplinarne wobec sędziów, przywrócą ich na stanowiska, pokażą Brukseli nową ustawę lub nowelizację, to Komisja Europejska odblokuje Polsce środki. Może nawet w listopadzie, tak aby Polska skorzystała z 5 miliardów euro zaliczki.
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych ostrzegają, będą trudności z opieką nad pacjentami, którzy są zakażeni koronawirusem i mają inny problem zdrowotny.
Gdzie jest źródło problemu i co mogłoby pomóc sprawę rozwiązać? O tym teraz Michał Dobrołowicz.
Pacjent zakażony koronawirusem, który dodatkowo ma na przykład poważny uraz, nie trafia do szpitala covidowego, bo wymaga pomocy różnych specjalistów, a zapewnienie mu i opieki, i izolacji to dla małej lecznicy duże wyzwanie, przyznaje dyrektor szpitala powiatowego w mazowieckim Garwolinie Krzysztof Żochowski.
Będzie z tym pewien problem organizacyjny, bo jest jeszcze potrzeba stworzenia przestrzeni, gdzie będzie dekontaminacja, gdzie personel będzie mógł się przebrać, zdezynfekować, żeby pójść do innych chorych.
Problem mogłoby rozwiązać wsparcie dużych szpitali wielospecjalistycznych i właśnie na nie liczyli szefowie małych lecznic.
Myśmy mieli konferencję z panem wojewodą, na której przypomniano nam, że szpital, do którego ten chory trafi, będzie musiał sam sobie z nim poradzić.
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim usłyszałem, że jeśli pojawią się trudności, dyrektorzy szpitali powinni zgłaszać się do wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. Wtedy wsparcie w opiece nad pacjentami będzie organizowane na bieżąco.
A w tej chwili w szpitalach w całej Polsce jest ponad 3,5 tysiąca osób z COVID-19.
To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
Czas na rozmowę Roberta Mazurka w RMF FM. Zapraszamy, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się nisko. Paweł Poncyliusz jest z nami. Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Czy Polska powinna być ukarana odebraniem unijnych pieniędzy za to, że łamie praworządność, tak przynajmniej brukselskie elity twierdzą?
Znaczy, Polska jest już karana w pewnym sensie, bo jest ciągle na językach elit europejskich i raczej w negatywnym tego znaczeniu. To oznacza też, że wszystkie rzeczy, w których Polska może mieć jakiś interes, jakąś prośbę do instytucji europejskiej, mogą być rozpatrywane.
W Brukseli nie ma czegoś takiego jak prośba.
No jest. Ja, panie redaktorze, jeździłem, no rozmawiałem.
To są interesy,
w sprawie,
panie,
oczywiście te prośby związane są z interesami, ale to jest kwestia na przykład energetyki, która stoi pod poważnym pręgierzem w Polsce i albo Polska o coś poprosi, jakieś derogacje, jakieś wyłączenia, jakieś darmowe certyfikaty emisji CO2 i dostanie je, albo nie, i to oznacza drożej dla Polski.
Czy powinna być wdrożona procedura badania praworządności i sankcje polegające na tym, że odebrane zostaną nam pieniądze przyznane na Krajowy Plan Odbudowy?
Znaczy, ja się spodziewam, uważam, że Komisja Europejska dzisiaj powinna iść bardziej w kierunku dystrybuowania tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy samodzielnie, poprzez, no nie wiem, jakieś delegatury w Polsce, niech to będą nawet jakieś 3 delegatury.
Marek Belka twierdzi, że Komisja Europejska nie powinna się przyzwyczajać. Czas na bycie zaniepokojonym już minął. Mówi teraz koniec ze słowami, czas na czyny.
No i może takim czynem być to, że nagle się okaże, że wnioski samorządów, przedsiębiorców muszą spływać do jakichś delegatur Komisji Europejskiej.
Nie, ale
zapewniam,
że to jest niemożliwe.
Wszystko jest możliwe.
Pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy muszą iść przez budżet.
No wie pan, tylko problem polega na tym, że Krajowy Plan Odbudowy, o czym też pan Mateusz, pan premier Morawiecki mówił, no jest trochę poza traktatowe, w związku z tym tu komisja
nie jest
ma większą siłę. No.
Ale
no,
jaki siłę?
Znaczy w tym sensie, że to
być poza traktatowy, nie, no, bo tym... nie podlega traktatom w ogóle. No.
No właśnie, nie podlega traktatom, jest to jakby specjalny instrument i tak naprawdę tu Komisja Europejska może zrobić wszystko, ale ja jeszcze nie jestem.
Pośle, bo ja nie jestem zwolennikiem takiego eskalacji. Ciągle nie odebrałem, nie uzyskałem odpowiedzi, czy Polska powinna być karana odebraniem pieniędzy.
Myślę, że nie powinna, bo to są pieniądze Polaków, a nie Mateusza Morawieckiego, jego rządu i Prawa i Sprawiedliwości, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której rząd będzie te pieniądze trochę oglądał z daleka i nie dostanie ich w taki sposób, jak sobie to wyobrażał, że potem dystrybuuje je do spółek Skarbu Państwa.
A nie sądzi pan, że akurat w tej sprawie, to jest jedna z kilku spraw właściwie w ogóle dziejących się wokół nas, opozycja i rząd powinny mówić jednym głosem.
No ale trudno mówić z rządem w jednym głosem, jeśli mamy do czynienia
z... Oczywiście nie zdarza, to prawda.
No nie zdarza się, ale tu rząd nam daje dużo powodów, żeby się to nie zdarzało. No bo jeśli komisja, znaczy instytucje europejskie, TSUE między innymi, rozpatruje sprawę Polski w kategoriach tego, że nie ma praworządności, że sędziowie są z dnia na dzień oddelegowywani do sądów o kilkaset kilometrów, no to gdzie tu jest praworządność? I co, i my mamy teraz stawać ramię w ramię?
Słyszał pan wypowiedź Mateusza Morawieckiego? Zresztą ja bardzo przepraszam, panie premierze, ale to był mój pomysł na wkręcanie ludzi w ten sposób, więc jak pan troluje, to niech się pan przynajmniej powoła. Ale mówiąc poważnie, premier ma swoje powody, to znaczy tego rodzaju orzeczenia w poszczególnych państwach członkowskich zapadały od zawsze. W Polsce zapadały dwukrotnie.
Ale wczoraj była to na ten temat debata. Przedstawiciele frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim też o tym mówili, tylko że to są w ogóle w innej sferze, w wiele drobniejszej.
A nie ma pan takiego wrażenia, że są sprawy ważne i ważniejsze, że wokół nas dzieją się rzeczy naprawdę ważne. Na przykład,
ale panie redaktorze,
na przykład sprawa energii, która jest panu bliska.
Tak.
Niemcy przeforsowały budowę Nord Stream 2. Gaz z Rosji dyktuje ceny Europie.
Zgoda. I to
nie ma żadnego problemu.
Nie, tylko panie redaktorze,
Niemcy
też trzeba iść w pewien takt tego, o czym dzisiaj mówi Unia Europejska. Problem polega na tym, że wczoraj premier rozmawiał o reformie Unii Europejskiej, kiedy jest debata o praworządności w Polsce. I ja przypominam, że premier bił się o pieniądze za praworządność, słynna Rada Unii Europejskiej, i to było jego osią całego jego działania.
Przepraszam.
A z drugiej strony zgodził się na bardzo ambitne cele klimatyczne, które powodują, że dzisiaj od 1 stycznia Polacy zaczną płacić drożej za prąd.
Krzyczał najgłośniej, że Polacy chcą czystego powietrza.
Bo wtedy Unia Europejska rozmawiała o czym innym, Mateusz Morawiecki wracał do rzeczy, które już nie były istotne.
Pogratulował pan swojemu koledze z ław sejmowe, koledze z klubu parlamentarnego, Sławomirowi Nitrasowi, sojuszników?
Nie wiem, nie znam tych sojuszników.
Powołujący się na Sławomira Nitrasa, chwalący jego postulat opiłowywania katolików, pan Kacper S., zdaje się, że postawiono mu zarzuty, więc nie będę już cytował, z ogólnopolskiej akcji likwidacji przydrożnych krzyży w Zielonej Górze spiłował, tym razem nie katolików, tylko spiłował krzyż i przewrócił na...
Po pierwsze, nie zgadzam się ze Sławomirem Nitrasem, jeśli chodzi o to opiłowywanie katolików z przywilejami. przywilejów, bo tak to wtedy było określone przez niego. I praktycznie widzieliśmy się na kampusie i od razu mu powiedziałem, że moje wotum separatum wobec jego słów.
Ale jego sojusznicy odebrali to dosłownie i opiłowują nie katolików, tylko piłują przydrożne krzyże.
Sławomir nie teraz będzie musiał z tym żyć.
Albo przydrożnymi krzyżami to symbol nienawiści, śmierci, a obok szkoła jest.
Symbol krzyża dla katolików jest przede wszystkim właśnie zwycięstwem nad śmiercią, więc jak ktoś po prostu tego nie rozumie, no to nie wiem, gdzie się wychował, albo może nie chodził na lekcje religii.
To jest taki przykład tego, że słowa polityków mogą wywołać w ludziach przeróżne
reakcje. Oczywiście. I
nie lepiej się czasami ugryźć w język?
Warto się ugryźć. Akurat uważam, że ktoś, kto próbuje walczyć z katolikami w Polsce, jest z góry skazany na klęskę. I też to powiedziałem Sławkowi Nitrasowi, że moim zdaniem to jest błędna droga donikąd.
Wczoraj...
A to, że ekstrema są wśród społeczeństwa, że
wczoraj
są
była
jakieś...
rocznica, zdaje się, że wczoraj była rocznica śmierci...
Jerzego Popiełuszki.
To też księdza Popiełuszki, owszem, ale wczoraj albo przedwczoraj była rocznica śmierci działacza PiSu zamordowanego w Łodzi przez jakiegoś przez dżentelmena, który krzyczał, że pozabija wszystkich polityków. No, ja bardzo przepraszam,
za parę miesięcy będziemy obchodzić rocznicę śmierci prezydenta Adamowicza w Gdańsku, którego zabił człowiek też, który był przesiąknięty nienawiścią.
No także, więc, jak pan widzi, kolejne działania typu pomysł na opiłowywanie, niektórzy rozumieją dosłownie, idzie później dżentelmen z siekierą i piłuje krzyże. Za chwilę będzie piłował nie krzyże, tylko proboszczów.
Pytanie jest takie, czy dzisiaj jesteśmy w stanie jako politycy w ogóle coś zaradzić na to, że będziemy mieli, nie wiem, 1% ludzi ekstremalnie, którzy podchodzą, którzy mordują, którzy kradną, którzy palą, którzy niszczą.
Ostatnie pytanie, zanim wyjdziemy do internetu, to pytanie, czy skulił pan uszy po sobie i posłał Donalda Tuska i już nie będzie pan się zajmował tematyką związków partnerskich?
Będziemy, ale oczywiście w ciszy, spokoju i bardziej w sensie eksperckim wypracujemy naszą propozycję.
Nadal będzie pan pracował nad ustawą o związkach partnerskich?
Tak, ale w ciszy i spokoju, bez żadnych emocji.
Radio RMF 24 i interia.pl. Jak Donald Tusk się dowie, to będą emocje.
Zapraszamy na dogrywkę w tym pojedynku na słowa. Poncyliusz Mazurek, zapraszamy do sieci.
A na fakty o 8.30 zapraszamy do RMF FM. Tam jeszcze przed faktami sportowymi wpadka w hokejowej NHL za oceanem.
Zawieszenie na 21 meczów za złamanie protokołów covidowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.